Ukochani siostry i bracia, drodzy bracia kapłani, ale na to wszystko wy, kochana młodzieży, bo bez was dzisiejszej uroczystości nie byłoby. Czujecie się przecież powołani przez Chrystusa właśnie do tej szczególnej szkoły, gdzie chcemy dotykać tej tajemnicy, której wyśpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, że tutaj ma władzę nad każdym człowiekiem sam Jezus, bo to Jego szkoła. Moi kochani, jak słyszeliśmy, naprawdę 10 lat minęło, od kiedy po raz pierwszy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zabrzmiał hymn Gaudeamus Igitur. 10 lat. Od tamtego czasu jakże wiele się zmieniło. Pod względem zewnętrznym, materialnym, co widać. Także i pod względem naukowym. Coraz to nowe propozycje i kierunki. O tym także się dowiadujemy. Ale myślę, że co najważniejsze, jacy stąd wychodzą absolwenci, to dostanie do końca zakryte przed nami i pewnie dopiero w niebie okaże się, jak opatrznościowymi mogli być ludzie, którzy kończyli tę szkołę. Moi drodzy, nasze uroczystości, jak już też zostało to przypomniane, odbywają się dokładnie w chwili, kiedy 32 lata temu dobiegało końca pamiętne konklawe. Na stolicę Piotrową został wybrany Jan Paweł II. Moi drodzy, jest więc dziś z nami ten wielki rodak w szczególny sposób obecny, jako sługa Boży czczony tu w tym miejscu. I myślę, że tutaj także w tym miejscu mamy wszyscy świadomość, jak wiele jemu zawdzięczamy. Pozwólcie więc, że w pierwszej części tej homilii oddamy głos naszemu wielkiemu rodakowi. Niech stanie raz jeszcze przed nami. Niech nas naucza i niech nas wprowadza w klimat tej uroczystości, a potem także i w bogactwo Słowa Bożego, które przed chwilą wybrzmiało. Przypomnijmy sobie tamte dni. W pierwszych komentarzach podkreślano, iż na kolejnego następcę Chrystusa wybrany został człowiek mało znany, zza żelaznej kurtyny, Słowianin, co przybył z daleka. Może dlatego tak powszechnie bardzo nas wszystkich bolało, odczuwaliśmy, że o tym papieżu i świat, i my tak samo mało wiemy. Brakowało też w tych pierwszych dniach, kiedy siadaliśmy do radioodbiorników czy telewizji, czytaliśmy gazety, rzetelne informacje o tamtym historycznym dla Kościoła i dziejów świata wydarzeniu. Może dlatego Jan Paweł II już od samego początku swojego pontyfikatu, aby ułatwić pracę środkom przekazu, bardzo pragnął osobiście spotykać się z tymi, którzy opisują nasz świat, którzy w jakimś sensie także decydują o jego przynajmniej doczesnych losach. Mówił wtedy papież o roli Kościoła w świecie, o jego znaczeniu dla każdego człowieka, także i niewierzącego. Ukazywał, jak obecność Chrystusa zmartwychwstałego w dziejach narodu czyni po prostu świat lepszym, bardziej sprawiedliwym, owocuje kulturą sprzyjającą ludzkiemu życiu. A pamiętne słowa rozpoczynające pontyfikat: nie lękajcie się, odwóżcie na oścież drzwi Chrystusowi, mimo wszystko błyskawicznie obiegły cały świat i były na różne sposoby powtarzane. I dodajmy, z różnym stopniem ostrożności przyjmowane. Mówią o tym zaproszenia kierowane do papieża z różnych stron świata, które to owocowały kolejnymi pielgrzymkami, oraz spotkaniami na Watykanie. Kochani, szybko można było jednak zauważyć, że to głównie środki społecznego przekazu, które chociaż chętnie mówiły i pisały o życiu i pracy papieża, jako pierwsze zamknęły się na Chrystusa. A papież, rozgoryczony, mówił nawet o antyewangelizacji. Nadchodził rok jubileuszowy i w ramach trzyletniego przygotowania do jubileuszu mówił już bardzo mocno. W 1997 roku w jednym ze swoich przemówień pytał wprost, czy w tradycyjnych środkach przekazu jest jeszcze miejsce dla Chrystusa? Czy możemy domagać się miejsca dla Niego w nowych mediach? Wydawałoby się to retoryczne pytanie, a jednak papież poprzedził te pytania bardzo mocnymi słowami. Mówił wtedy, wydaje się ponadto, że w środkach przekazu coraz mniej jest programów o charakterze religijnym i duchowych, programów moralnie budujących, pomagającym ludziom lepiej żyć. Trudno jest ufać w pozytywny wpływ środków przekazu, jeżeli zdają się one raczej lekceważyć żywotną rolę religii w życiu ludzi, albo jeśli wierzenia religijne są w nich systematycznie przedstawiane w negatywnym lub nieprzychylnym świecie. Można odnieść wrażenie, że niektórzy przedstawiciele środków przekazu, zwłaszcza pracujący w sektorze rozrywki, często starają się przedstawić wierzących w najgorszym możliwym świetle. Ojcze Święty, obecny pośród nas i pewnie patrzący na nas z nieba, my dzisiaj możemy dopowiedzieć o najnowszych doświadczeniach. To już nie tylko sektor rozrywki. Jeszcze trudniej być Chrystusowym obecnym jako droga, prawda i życie w programach publicystycznych, informacyjnych, w całym sektorze opisującym życie społeczne, w tworzonej przez media kulturze i historii. Drogi ukazywane, prawdy wygłaszane, życie proponowane nam wszystkim, a zwłaszcza młodym, dalekie są od tego, co Ty w imieniu Jezusa nauczałeś i życiem świadczyłeś. Ojcze Święty, byłeś świadomy, iż bez pomocy Ducha Świętego, który przeniknie serca i umysły ludzi tworzących w mediach, obraz cywilizacji świata i jego kultury nie ulegnie zmianie. Nie będzie w nim chrześcijańskiej i ludzkiej nadziei na lepsze jutro, a na pewno nie będzie nadziei na zbawienie człowieka. Dlatego w następnym roku kreśliłeś zarys programu dla szkół, taka jak nasza. Oto Twoje słowa. Chcemy je sobie dzisiaj przypomnieć. Chrześcijanie pracujący w środkach społecznego przekazu będą wiarygodnymi głosicielami nadziei, jeśli najpierw doznają jej skutków we własnym życiu. To zaś nastąpi tylko wówczas, gdy będą ludźmi modlitwy. Modlitwa wspomagana przez Ducha Świętego sprawia, że jesteśmy zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas. Dlatego mówiłeś w tym samym przemówieniu. Chrześcijańscy pracownicy środków przekazu społecznego powinni otrzymać formację, która pozwoli im działać skutecznie w tej dziedzinie. A formacja ta winna obejmować, pomyślmy teraz o sobie, kształcenie umiejętności technicznych, formację etyczną i moralną, podkreślającą wartość norm istotnych dla ich działalności zawodowej, formację w sferze kultury humanistycznej, filozofii, historii, nauk społecznych i estetyki. Nade wszystko powinna być to formacja do życia wewnętrznego, do życia w Duchu Świętym. Marzenia i pragnienia Twoje, Ojcze Święty, spełniały się. Ale wróćmy jeszcze do Twojego przemówienia, które wypowiedziałeś jeszcze rok później, tuż przed rokiem jubileuszowym w 1999. Ukazałeś nam, jak częstym dramatem wielu współczesnych ludzi poszukujących Boga jako Ojca jest poszukiwanie Go w niewłaściwych miejscach. I w ten czas raz jeszcze, tuż przed rokiem jubileuszowym, wyraziłeś tę nadzieję, iż na szlaku poszukiwań Boga Kościół będzie mógł przyjaźnie współdziałać ze środkami przekazu i że ta wspólnota wszystkim przyniesie korzyść. Miałeś świadomość, że relacje między Kościołem a środkami przekazu są zakłócane przez wzajemne nieporozumienia, rodzą lęk, nieufność, że między kulturą Kościoła a kulturą środków przekazu istnieją różnice, nawet jaskrawe kontrasty. A mimo to raz jeszcze w tym przemówieniu wyciągałeś przyjazną dłoń i propozycję współpracy. Przypominałeś, iż kultura Kościoła jest kulturą pamięci, kulturą mądrości i kulturą radości. I dlatego może uchronić we współczesnym świecie kulturę mediów opartą na informacjach o przemijającym znaczeniu, o których już nikt nie chce pamiętać. Dlatego przekonywałeś o tym, że kultura Kościoła może kulturę mediów uchronić od skłonności do zapominania i także przez bezsensownym gromadzeniem niektórych faktów nieistotnych dla świata. Także ukazywałeś, iż kultura Kościoła może uratować kulturę mediów w rozrywce od bezdusznej ucieczki, od prawdy i odpowiedzialności. Trudno jest jednak laickim mediom służyć wezwaniu ludzkości do tego, by służyła prawdzie i miłości. A życie pokazało i pokazuje, jak bardzo świat w środkach przekazu i kulturze ciągle zamknięty jest na Chrystusa. Co robić? Bezczynnie się przyglądać? Nie, moi drodzy. Czuliśmy to wszyscy. Tak jak kto wsłuchiwał się w Ojca Świętego, odczuwał, że te słowa kierowane są do Niego osobiście. Duch przynaglał mową i gestami sługi Bożego Jana Pawła II i pomógł odczytać znaki czasu. I nie dziwmy się, że we wspólnocie ojców redemptorystów, którzy przecież w charyzmat swego dzieła mają wpisaną ewangelizację i misję, a więc przybliżanie światu Chrystusa i Jego nauczania. Trzeba więc było, idąc za natchnieniem proroka, stworzyć taki dom, taką szkołę i takie struktury, w których drzwi dla Chrystusa są nieustannie otwarte i to na oścież, gdzie Duch Święty mocą swoich darów przemienia uczniowskie i profesorskie serca i oświeca umysły. Tak, moi drodzy, oto jesteśmy w szkole, co narodziła się 10 lat temu, w roku wielkiego jubileuszu. Ukochany Janie Pawle, mamy więc prawo chyba powiedzieć tym, co jeszcze wątpią i którym być może styl tej szkoły nieco przeszkadza. To jest szkoła, która wyrosła z Twojego pontyfikatu, z Twojego nauczania, z Twojej wizji przyszłości świata. To, na co patrzymy, czym się cieszymy i zawierzamy dziś Panu Bogu, jest owocem uważnego wsłuchiwania się w Twoje nauczanie. To jest naprawdę żywy pomnik obecności papieża pośród nas. Ta szkoła nie jest ludzkim, lecz Bożym dziełem. Myśmy byli i jesteśmy, zwłaszcza niektórzy z Was, moi drodzy, tylko zwykłymi narzędziami w ręku Pana Boga. Oto dlaczego tak ważne jest, aby bez lęku otwierać drzwi Chrystusowi, o czym przekonywał, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu w liście do Efezjan, święty Paweł. Pewnie miał te same problemy w konfrontacji ze współczesnym sobie pogańskim światem, gdzie także tamte areopagi były zdobyte i zdominowane przez media pogańskie. Dlaczego? Dlaczego mamy bez lęku otwierać drzwi Chrystusowi? Święty Paweł, apostoł narodów, jasno podpowiada. bo Bóg Chrystusa ustanowił głową Kościoła. On jest naszą głową. Nam przewodzi na drogach życia wiodących ku zbawieniu. A te wspaniałe słowa wypisane i dzisiaj usłyszane, dziękczynienia i modlitwy, podkreślają moc Bożą, objawioną w zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa. Święty Paweł sam tego bardzo osobiście doświadczył pod Damaszkiem. A więc tym samym apostoł uwypuklił mocno pozycję Zbawiciela w naszej chrześcijańskiej wspólnocie. Jak wiemy, ta wspólnota przez nawrócenie, wyrażone chrztem świętym, staje się ciałem Chrystusa, ciałem nabytym jeszcze drogocenną Jego krwią. I nie mamy wątpliwości, że najważniejszą częścią ciała jest głowa, czyli Jezus. W Jezusie Kościół znajduje swoją pełnię. Tylko w jedności z Nim zrealizuje swoje posłannictwo zbawiania człowieka i w sposób widzialny ukonkretni poprzez swoje dzieła tę tajemnicę we współczesnym świecie. Tylko z Jezusem. Jakże ważne dla nas są dzisiaj słowa świętego Pawła. Pamiętam o was w modlitwach, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, byście go lepiej poznali. Niech dam wam światłe oczy serca, abyście widzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym nadzwyczajny ogrom mocy dla nas wierzących, o czym świadczy siła Jego potęgi. Kochani, a zwłaszcza wy, drodzy uczniowie tej szkoły, to jest nasze powołanie. Lepiej poznać Chrystusa. Powołanie nam zazwyczaj kojarzy się ze zwykłym wyborem drogi życia. Mówimy także o człowieku pełniącym zawód, na przykład lekarzu czy nauczycieli, że czyni to z powołania. I wtedy mamy na myśli, że osoba ta nie traktuje swej pracy wyłącznie jako źródło utrzymania, lecz także jako służbę innym i odnajduje w tym, co czyni, sens i radość życia. Tak, święty Paweł mówi nam dzisiaj o tym bardzo podstawowym powołaniu każdego z nas, każdego człowieka. I wy, młodzi studenci, a uczniowie, którzy rozpoczynacie, zwłaszcza ten nowy rok akademicki, bądźcie te o tym przekonani. Pan Jezus naprawdę dzisiaj powołuje nas, was, niezależnie od tego, czym się będziecie zajmować w przyszłości i w jakim będziecie żyć stanie, do tego fundamentalnego i podstawowego szczęścia. Nasze powołanie jest powołaniem do szczęścia, którego świat dać nie może, bo ono płynie z uczestniczenia w życiu samego Boga przez poznanie Chrystusa i pragnienie, aby poznali Go inni. Że wszystkich stworzeń, także to wyśpiewaliśmy dzisiaj w psalmie responsoryjnym, tylko aniołowie i ludzie zostali obdarzeni tym powołaniem. Świadomie i dobrowolnie uczestniczyć mogą w szczęściu samego Boga. Stąd ważne jest, by samemu doświadczyć miłości i mocy Boga i zrozumieć prawdy objawione na tyle, by wierzyć i nie dać się w tej wierze złamać. Wierzyć, że Bóg jest z nami i naprawdę pragnie naszego szczęścia. Ważna jest więc modlitwa o ducha mądrości, by światłymi oczyma serca dostrzegać te wielkie prawdy i żyć nimi na co dzień. A praktyka dnia codziennego to już Ewangelia. Pan Jezus nie zostawia żadnych wątpliwości. Chodzi o czytelne świadectwo wyznawaniu Chrystusa przed ludźmi, przed całym światem. Słowa usłyszane w Ewangelii, kochani, są mocne, ale jednoznaczne. Pan Jezus zapewnia, iż przyzna się do każdego wobec aniołów w niebie, kto za życia do Niego się przyzna, ale też i powiedział Jezus, iż wyrzeknie się każdego, kto się Go zaparł na ziemi. Przecież On z woli Boga przyszedł na świat jako Zbawiciel, a Duch Święty z woli Boga wzbudza w nas wiarę, byśmy Jezusa jako Zbawiciela przyjęli i poszli za Nim. Nie ma wątpliwości, Chrześcijanin, który otrzymał łaskę wiary i świadomie wyrzeka się Jezusa wobec ludzi, wchodzi na drogę potępienia, zamyka sobie drogę zbawienia. A kto odrzuca osobę i działania Ducha Świętego, ściąga na siebie jeszcze większy wyrok, ponieważ bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu oznacza odrzucenie boskiego posłannictwa Jezusa. To jest po prostu wezwanie rzucone samego Bogu. Podobne do tego, jak to uczynili w raju upadli aniołowie. Jakże to ważne, by o tych słowach przestrogi Pana Jezusa nie zapomnieć. Kochani, fałszywe są nawoływania tych, którzy proponują, by w miejscach pracy, w życiu publicznym nie kierować się sumieniem ukształtowanym we wspólnocie Kościoła. Bo przecież właśnie dlatego kształtujemy we wspólnocie Kościoła to sumienie. Dlatego słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy sakramenty, by potem z mocą mówić i ukazywać wszystkim, jak Jezus w konkretnych naszych życiowych sytuacjach postąpiłby. Jezus, dodajmy, nasz Pan, nasza głowa, ten, który ma władzę nad wszystkimi swoimi dziełami. Świat urządzany bez głowy, bez Chrystusa, jest światem chaosu i wielkiego cierpienia. Pan Jezus nie mówi, że dawać o Nim świadectwo jest łatwe. Przeciwnie, ta postawa zawsze będzie wiązała się z udziałem w Jego krzyżu. Przeżyli to doświadczenie pierwsi apostołowie. Nie inaczej jest dzisiaj. Sami już tego nie jeden raz pewnie doświadczyliście, obecni tutaj, na tej modlitwie. Mamy się jednak nie obawiać z tego powodu, bowiem Pan Jezus mówi, że da nam odpowiednie moce, kiedy stawać będziemy wobec urzędów i mocnych tego świata, udzieli nam ducha i będziemy wiedzieli, co mówić i nasze świadectwo będzie mocne i czytelne, oczywiście świadectwo dawane Chrystusowi. Moi kochani, czego życzyć całej tej wspólnocie, profesorom, przyjaciołom tej szkoły, a zwłaszcza studentom. Myślę, że to Pan Jezus wypowiada nam słowa i Ojciec Święty także przy tych słowach jest najbliżej bardzo bliski. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się być świadkami Chrystusa. Niech prowadzi was dalej moc miłości Ducha Świętego. Amen.